dalszy ciąg rozważania o pokoju, a tu taki szczegół, zwracać uwagę, bezpieczne mieszkanie Izraela. Pokój i bezpieczne mieszkanie Izraela. I takie pytanie, czy jest ktoś z was, kogo by to nie interesowało? A jeżeli kogoś nie interesuje, to niech się tym zagadnieniem zainteresuje, bo to ważna sprawa. To jest ważne przywrócenie Izraela, to może ktoś, a to przecież istnieje państwo Izrael. Dobrze, istnieje. Ale pokoju tam jeszcze nie ma. Nie ma. I chciałbym braterstwu wspomnieć, to może niektórych trochę zaskoczy, ale starajcie się wyrozumieć, a ja zechcę to uzasadnić. Przed Izraelem, a również jeszcze i przed nami, jest dwukrotne bezpieczne mieszkanie Izraela. I chcę zwrócić uwagę, że Pismo Święte mówi o tym. Dziś, teraz, w roku 2010, jest jeszcze przed Izraelem, również i przed nami, jako przed ludem Bożym, to, że Izrael jeszcze dwukrotnie będzie mieszkał bezpiecznie. Uzasadnienie, proroctwo Ezechiela, 38 rozdział i tam wersety, na które chcę zwrócić uwagę. 38 rozdział, czytamy werset 8. To Pan Bóg mówi. Pan Bóg mówi, że po wielu dniach nawiedziony będziesz, a w ostatnie lata przyciągniesz na lud uwolniony od miecza, zebrany z wielu narodów, na góry izraelskie, które były pustynią ustawiczną, gdyż on z narodów będzie wywiedziony. Wszyscy bezpiecznie mieszkać będą. To tak wstęp. Jestem przekonany, głęboko przekonany z obserwacji, myślę, że bracia podzielacie to zdanie, że naród izraelski, Izrael, nawet obecnie istniejący, chciałby mieć pokój z sąsiadami. Chcieliby żyć i żyć spokojnie. Na pewno by chcieli. Trochę się oglądają na Pana Boga, trochę ufają sobie, ale jednak chcieliby mieć pokój i bezpieczeństwo. To jest ich staraniem. No ale niestety wrogowie nie dają im tego spokoju, ale takie jest ich pragnienie. To przeczytałem werset 8. A werset 11 brzmi tak, w tym samym rozdziale. Gog rzeczesz, wtargnę do ziemi, w której są wsi, przypadnę na spokojnie i bezpiecznie mieszkających, na wszystkich, którzy mieszkają bez muru i zawór nie mają. Przyjdzie taki czas, że Żydzi poczują się być bezpiecznymi. W jaki się to sposób stanie, nie umie wyszczególnić, przedstawić, wytłumaczyć, ale Żydzi by tak chcieli mieszkać bezpiecznie, chcieliby mieć spokój i to będzie. A Gog, z ziemi Magog, jemu się będzie wiedział o tym. I znów kolejny zapis w wersecie 14. Czytamy. Przetoż prorokuj, Synu Człowieczy, a mów do Goga. Tak mówi panujący Pan. I zalew on dzień, gdy lud mój izraelski bezpiecznie mieszkać będzie, się nie dowiesz? Rozejdzie się wieść po świecie, dotrze nawet do Goga, że Izrael mieszka bezpiecznie. Oni są jak gdyby bezbronni. I to stworzy pewnego rodzaju pokusę i Żydom zagrożenie. Proroctwo, może jeszcze werset 14 to czytałem, jeszcze proroctwo Zachariasza, 14 rozdział, a drugi werset tam jest wspomniane, że zgromadzę narody przeciwko Jeruzalemowi, część miasta pójdzie w pojmanie, to jest informacja zatrważająca. byśmy tak, nawet może byśmy tak nie chcieli, ale takie jest proroctwo. Część miasta pójdzie w pojmanie, ostatek ludu nie będzie wygładzony. W tym wersecie tam wspomniane są jeszcze inne, bardzo nieprzyjemne rzeczy, które są przed Izraelem. I wtedy stanie się to, co jest napisane w proroctwie Zachariasza w tym 14 rozdziale, a w wersecie 3. Wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwykł wojować w dzień potykania. I tu jest jak gdyby odwołanie i przypomnienie historycznych wydarzeń. Bywały takie sytuacje, że Izrael był zagrożony nie jeden raz. Tak bywało w historii. Ale było i takie zdarzenie, że gdy Izrael był zagrożony, Pan pobudzał mężów, a między innymi pobudził Gedeona. Gedeon zmobilizował taką skromną armię, uzbroił ich w taki nietypowy sposób. Co oni mieli? Dzbany gliniane, mieli trąby, mieli pochodnie i to była cała ich broń. Kiedy rozbili dzbany, stłukli dzbany, zajaśniały pochodnie, to stał się okrzyk, ta grupa bardzo skromna, czysta mężów, została jeszcze podzielona na jak gdyby trzy strony i rozległ się okrzyk: miecz pański i Gedeonów. I Madianici zostali rozgromieni. Ale czy Madianici zostali pobici mieczem tych wojowników Gedeonowych? Właśnie, że nie. Madianici zostali pokonani własnym ich mieczem. Ogromne zamieszanie właśnie w tej armii. To sprawił Pan. Armia Gedeona ogłaszała pokój. To nas jakby jest pewną wskazówką, że to stanie się wtedy, gdy Kościoła na ziemi już nie będzie. Maluczkie statko zostanie przeniesione do duchowego stanu. Kościół skompletowany. Wtedy będą wprowadzone zarządzenia nowego przymierza. Wtedy będzie koniec wielkiego ucisku. Ale to jest jeszcze przed nami, przed narodem izraelskim. I właśnie w tym 14 rozdziale, 11 wersecie jest wspomniane, że nastanie trwały i wieczny pokój sprawiony przez samego Stwórcę. To będzie inny, ale będzie wieczny i trwały pokój i dlatego mówię, że jeszcze są przed nami takie jest dwukrotne bezpieczne mieszkanie Izraela. Jeden przyjdzie i przeminie takie pozorne bezpieczne mieszkanie, bo to będzie wytworem samych Żydów. Oni by to chcieli, ale my to zrobimy. No nie zrobicie. Część miasta pójdzie w pojmanie i stanie się to, o czym pisze werset 11. I będą w nim, to znaczy w Jeruzalemie, mieszkać, a nie będzie więcej przekleństwa. W Księdze Objawienia, w ostatnim rozdziale, chyba drugi, trzeci werset jest wspomniany, jest takie jak gdyby podsumowanie boskiej działalności przez naszego Pana. I nie będzie więcej żadnego przekleństwa. Obecnie jeszcze na ziemi jest takie potrójne przekleństwo, albo trzy przekleństwa. Jedno, śmierć Adamowa. Ludzie umierają śmiercią Adamową i to jest przekleństwo. Pan Bóg powiedział do Adama, drugie przekleństwo, przeklęta będzie ziemia dla ciebie. Będziesz pracował w pocie czoła, a ziemia będzie ci rodzić ciernie, osty, i ziemia będzie ci nieprzyjemna, bo nad ziemią jest boskie przekleństwo. To jest drugie. I trzecie przekleństwo. Przeklęty każdy, który by nie pozostał we wszystkim, co napisano w zakonie. A Żydzi się zobowiązali przymierzem synaickim z Panem Bogiem. Powiedzieli, wszystko co Pan Bóg powiedział, to my to uczynimy. Ale był warunek. Jeżeli nie uczynicie, to będziecie podlegać szczególnemu przekleństwu. I brat Russell, i bracia, może tej w Biblii ma takie uzasadnienie, że Pan Jezus umarł na krzyżu dlatego, żeby odkupić Izraela. To prawda. Ale pierwszym przestępcą boskiego prawa, przestępca boskiego prawa, Adam, naruszył boskie przykazanie, zasady boskiej sprawiedliwości i ściągnął na siebie i na swoje potomstwo przekleństwo, przekleństwo śmierci i to, czego ludzie do dnia dzisiejszego są uczestnikami. Kiedy mówimy, przypomnę takie zdarzenie, że kiedy był rok 1948, powstało państwo Izrael, byłem wtedy członkiem zboru w naszym zgromadzeniu tam we Frywałdzie i pewnej niedzieli przyjechał do nas w odwiedziny u dwusłówką brat Janek Jan Ciechanowski. Ja w takim entuzjazmie, zachwycony, że istnieje państwo Izrael, wyraziłem na zebraniu takie zdanie, takie zadowolenie, taką radość, istnieje państwo Izrael. A brat Janek Ciechanowski mnie wyhamował, ostudził z tego entuzjazmu i mówi: bracie, to nie tak, prędko. A do mnie to była pewna trudność, żeby to do mojej świadomości dotarło. Dziś żyjemy w 2010 roku i jeszcze nie wszystko jest zrealizowane, ale sprawy się toczą. Jest realizacja boskich obietnic, spełnianie boskich obietnic, ale to jeszcze trzeba poczekać, a my potrzebujemy się tego uczyć. I kiedy dziś niektórzy z braci, niektórzy z naszej społeczności odwiedzają państwo Izrael, to i dobrze, ale dowiadują się i widzą, co tam jest. I różne są wieści. Ja tam jeszcze nie byłem, wybieram się tam, ale dopiero po śmierci. I dlatego, że spróbuję patrzeć na realizację boskich obietnic. Kiedy mówimy o bezpiecznym, spokojnym mieszkaniu Izraela, to jak to jest dziś? Oczywiście istnieje państwo Izrael, ale tam jest armia, tam Żydzi są uzbrojeni, tam jest tak, jak to jeden z poetów powiedział, gdy miecz tylko bezpieczeństwa strzeże, by tam była wolność, to ja nie wierzę. To jest prawda. Gdzie miecz bezpieczeństwa strzeże, to nie ma wolności, nie ma pokoju. To jest zagrożenie. I tak jeszcze jest, tak jeszcze trwa. Ale to mówimy sprawy pewne zewnętrzne. Ale jak to bywa w życiu, w rodzinie? Kiedy mówimy o błogosławieństwach Bożych dla Izraela, to myślimy o ich szczęśliwym i spokojnym życiu. Ale co to znaczy? A jak jest? Obecnie, mimo tego, że istnieje państwo Izrael, to ludzie tam jeszcze chorują, umierają, tam jeszcze jest zagrożenie, tam jeszcze jest niekiedy strach, choć to bardzo, bardzo różnie bywa. Ale niestety jest tak, jak jest. Ludzie umierają, cierpią i jeszcze nie ma zdrowia, jeszcze nie ma bezpiecznego życia Izraela. A pokój przez krew Chrystusową, przelaną na krzyżu, to obejmie i tych ludzi, tych Żydów, którzy są w grobach. Czy my o tym na to wspominamy? Jesteśmy raczej gotowi patrzeć na wydarzenia, które są. No ludzie żyją, mają, no i mieszkają, no mają dostatek, mają co jeść, ale przecież są ci, którzy pomarli. A krew Chrystusowa jest i za tych, którzy są w grobach. Pokój i za nich jest przelana i dla nich jest cenna i wartościowa. Bezwieczne, trwałe i bezpieczne mieszkanie Izraela będzie wtedy, gdy odjęte będą ich grzechy. Tak napisał święty Paweł w swoim liście do braci w Rzymie. A toć będzie przymierze z nimi, przymierze będzie z Izraelem, ale kiedy? Wtedy, gdy odejmę grzechy ich. I tu słowa apostoła świętego Pawła pobudzają naszą myśl i zwracają naszą myśl na dwie sprawy. Odjęcie grzechów i pokój z Bogiem, przymierze z Bogiem. I co będzie pierwej? Odjęcie grzechów czy przymierze z Izraelem? Odjęcie grzechów. I to jest właśnie to, co mieści się w słowach świętego Pawła w liście do Kolosan. Pokój przez krew krzyża, przez pokój przez krew przelaną na krzyżu. W tej chwili wspomnę taki zapis, który dla mnie jest bardzo cenny i bardzo wartościowy. Być może, że niektórzy z braci wiedzą o tym. Zapamiętajcie. Proroctwo Hioba, 33 rozdział, 23 i 24 wersety. Będzie tam ktoś taki, tam wcześniej jest przedstawiony stan, dzisiejszy stan ludzi, a między innymi i Izraela. I w Izraelu jest tak, że dusza jego przybliża się do rzeczy śmierć przynoszących, człowiek umiera, była składany do grobu, ale potem pisze tak: gdy będzie u niego jaki anioł wymowny, jeden z tysiąca, a tym aniołem jest i będzie nasz Pan Jezus Chrystus. I będzie taki, dlaczego, że będzie? Bo to będzie wtedy, gdy okup będzie zastosowany za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Jeżeli będzie jakiś anioł wymowny, jeden z tysiąca, to Pan Bóg rzecze: wybaw go, wybaw go z grobu, czy wybaw go, aby nie wstępował do grobu. Właśnie to drugie. Bardzo dziwne boskie zarządzenie. Wybaw go, aby nie wstępował do grobu. Co to znaczy? Naprawienie wszystkich rzeczy w tym czasie, kiedy nowe przymierze wejdzie w życie, to Pan Bóg zdejmie przekleństwo, ustanie boski moc boskiego wyroku: umierając umrzesz. Ludzie przestaną umierać śmiercią Adamową. Świat na podstawie zastosowania okupu zostanie przekazany temu, który złożył, który przelał swoją krew. I będzie realizowane, co to jest wspomniane: wybaw go, aby nie wstępował do grobu. Jeżeli to będzie realizowane w narodzie izraelskim, to co się stanie? Ludzie przestaną chorować. Ludzie przestaną umierać. Ludzie przestaną zbliżać się do grobu. Odwrócą się od stanu przekleństwa. I tam w tym rozdziale jest wspomniane, że gdy się to stanie, to jest napisane, że odmłodnieje ciało jako dziecięce. Nawróci się do dni młodości swojej. Czy potrafimy sobie to wyobrazić? Tu mówimy o Żydach, o Izraelu, żeby przestali się starzeć, żeby ciało wróciło do młodości, żeby to zdrowie zostało przywrócone, fizyczne, aktualne. Bo to będzie tyczyło życia na ziemi, narodu izraelskiego. Ale to będzie wtedy, gdy krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, będzie płatna dla człowieka. Kiedy mówimy o narodzie izraelskim, to przypomnijmy sobie słowa apostoła świętego Pawła, który powiedział w liście do Koryntian w rozdziale 1, 23 werset. Święty Paweł mówi: my każemy Chrystusa i to onego ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, Grekom głupstwo. Święty Paweł wyszczególnia pewne sprawy, zwraca uwagę na pewne szczegóły. Chrystus dla nas, Jego krzyż, śmierć na krzyżu, nie jest zgorszeniem. Ale święty Paweł wiedział, jaki jest stan Izraela. Że krzyż Chrystusowy dla Żydów jest zgorszeniem. I próbujmy sobie odpowiedzieć, dlaczego? Dlaczego krzyż Chrystusowy dla Żydów jest zgorszeniem? Tak napisał święty Paweł. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi oczekiwali na Mesjasza, ale Mesjasz oczekiwany przez Żydów był przez nich inaczej wyobrażony. Przedstawił to ten jakby postać Pana Jezusa, bardzo dokładnie przedstawił prorok Izajasz w 53 rozdziale, gdzie jest wspomniane, że widzieliśmy go, ale nie było na nim nic widzieć, czemu byśmy go żądać mieli. Był najwzgardzeńszy, najpodlejszy i jak trędowaty, który zasłania twarz swoją. Tak Żydzi widzieli Pana naszego Jezusa Chrystusa i pytanie. Dla mnie nadal jest pytanie, jak widzi naszego Pana dzisiejszy Izrael. Być może, że trochę inaczej. Może trochę inaczej. A Żydzi spodziewali się widzieć Pana naszego inaczej, ale tak go widzieli. W innym miejscu święty Paweł napisał, że ich umysły, ich zrozumienie jest, to są zatwardzone ich umysły. Nadal trwa zatwardzenie Izraela. Na ich obliczu jest położona zasłona. Zasłona. Co to znaczy? Zasłona niewiedzy, nieświadomości, braku wiary, ale ta zasłona będzie zdjęta. Oczekujemy na to wielkie błogosławieństwo. Kiedy się to stanie? Gdy Kościół będzie uwielbiony. Taki jest tok i bieg wydarzeń. W związku z tym jest taka prawda bardzo szeroka, bardzo ważna, że i dziś w tak zwanym chrześcijaństwie, a może i wśród w naszej społeczności, że jest wielu ludzi, wielu chrześcijan, którzy wierzą w Pana Jezusa. Wierzą. Tylko jakiego? Nadal pozostaje pytaniem. Jest wielu ludzi gotowych wierzyć i przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ale brat Russell w jednym zapisie zwraca uwagę na taki bardzo, bardzo ważny szczegół. Ale niewielu, nawet chrześcijan niewielu, nie potrafi przyjąć naszego Pana jako swojego Odkupiciela. A ja to mam tak podkreślone, zakreślone na okrągło. Przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to tak wielu mówi. A, ja wierzę w Chrystusa, owszem, wierzę. Wierz Pana Jezusa, to On cię zbawi. Ale krew została przelana na krzyżu i to stało się podstawą ku temu, aby nasz Pan Jezus był nie tylko Zbawicielem, ale przede wszystkim i nade wszystko Odkupicielem. I powiem wam, braterstwu, że jestem szczęśliwy, że tego nauczyłem się oczywiście i z Biblii, ale szczególnie z piątego tomu. Tytuł piątego tomu, a w naszym polskim języku to ma szczególną wartość. Lepiej niż nawet w języku francuskim, bo tytuł piątego tomu brzmi Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Kiedy rozmawiamy na ten temat we Francji, to mówią, że w naszym języku nie ma tego słowa pomiędzy. A to jest potrzebne, czy nie? Kto stoi pomiędzy? Stwórcą, absolutnie sprawiedliwym, który nie może mieć przyjaźni, przymierza z grzesznikiem, ale potrzebny jest pośrednik. pomiędzy i chwała Panu, Bogu Ojcu, że dał nam takiego, który stanął pomiędzy nami, grzesznikami kiedyś, a naszym Ojcem, naszym Stwórcą. I zwróćmy uwagę i na to, co mówi Pismo Święte bardzo wyraźnie o funkcji Pana naszego Jezusa Chrystusa jako naszego Odkupiciela, który przelał swoją krew i Pan Jezus powiedział: idę do Ojca, aby wam uczynić miejsce. Uczynić miejsce przez przypisanie zasług swojej ofiary, czyli inaczej przez przypisanie zasług okupu. Zasług okupu. I kiedy w piątym tomie jest taki wykład bardzo obszerny, okup za wszystkich, to właśnie jest położony nacisk na odkupienie przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Odkupienie, usprawiedliwienie jest przedstawione przez różne podobieństwa i różne ilustracje. Między innymi bardzo pięknie i wymownie usprawiedliwienie przedstawione jest dla nas jako szata sprawiedliwości. Prorok Izajasz napisał, że nasze szaty i szaty te, które sobie zgotowali Adam i Ewa w raju z liści figowych, to Pan Bóg to nie przyjął. Okazała się ich sromotna nagość i takimi byli ich potomkowie, niesprawiedliwi, i nie było innego sposobu między ludźmi, żeby zakryć ten wstyd nagości, wstyd niedoskonałości. I Pan Jezus zgotował nam szatę. I w jednym wersecie mamy jest piękny komentarz, że dziękujemy naszemu Ojcu za szatę sprawiedliwości, którą zgotował nam nasz Pan Jezus Chrystus, i Jemu dziękujemy, bo to wprawdzie jest boskie zarządzenie, ale usprawiedliwienie jest darem od naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo On przelał swoją krew. Zrozumiał, że taką jest wola Ojca i to wykonał. A więc szata sprawiedliwości, która okrywa nicość naszego jestestwa, to jest dar z łaski Bożej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I mamy taką informację, że jesteśmy okryci tymi pięknymi szatami, to znaczy łaską usprawiedliwienia. Ale czy nie grozi nam już żadne niebezpieczeństwo? Znów jest ilustracja, że bywa tak niestety, że tą piękną szatę my niekiedy nieopatrznie poplamimy. I na tej szacie istnieją niekiedy plamy. I znów nasz Pan, nie tylko jako odkupiciel, ale wtedy i nasz Pan jako orędownik z boskiej łaski, służy nam, aby usuwać plamy z naszych szat. I tu jest potrzebna i nasza współpraca. Polega ona na tym, żebyśmy byli świadomi naszych słabości. Ja osobiście wiem, że nawet w mowie nie jestem taki, jakbym sobie sam życzył. Bracia też wiedzą, jak słuchają, to niekiedy mnie tak trochę coś irytuje, ponosi, głos się podnosi. To są pewne plamy. Tak nie powinno być. Ale Panie, bądź łaskaw. I to jest taka, jak gdyby podwójna rola, podwójna funkcja, podwójna działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale wracamy do Izraela. Kiedyś spotkali się dwaj redaktorzy pism. Jeden z nich to Polak, jakiś tam redaktor pewnego czasopisma czy dziennika, i drugi z nich, który pracował w wydawnictwie izraelskim. I Polak go się pyta: czy państwo Izrael jest stabilne? I ciekawa odpowiedź była Żyda, redaktora. Mówi, państwo Izrael jest stabilne, ale niestabilny jest rząd. Czy możemy coś poprawić? Jest to, bo to przekonane, że tak jest. Państwo Izrael jest stabilne. I myślę, że ono będzie trwało. Będą się zmieniały granice. Będzie się zmieniało terytorium. Raczej poszerzone będzie. Obejmie jeszcze sąsiednie krainy. Ale rząd musi być zmieniony. Musi być zmieniony rząd. Bo ten rząd, który teraz jest, to będą się zmieniać, przemijać i to będzie zmierzało ku doskonałości. Inny zapis czytałem w gazecie, ale przepraszam, że cytuję coś z gazety. Powiedziałem, przyjechał po to, że mówi coś z gazety, ale ciekawe. Ktoś tak zatytułował artykuł dosyć obszerny, że Izrael to państwo obrzezanych niedowiarków. Co wy na to? Proszę? Prawda. Niestety taka prawda jest. I było tak za okupacji, że w naszym, w moim rodzinnym domu przez krótki czas, lata 43 rok, 44 rok, w naszym domu mieszkali Żydzi. Było ich krótki czas, któryś miesiąc, że było ich pięcioro. Małżeństwo, mąż, żona i ich synek, taki Max był, który miał około 10 lat. I jeszcze ich szwagier jeden, kawaler. I jeszcze ich drugi szwagier, któremu Niemcy zamordowali żonę. Mnie osobiście każdy z nich był znajomy. Miałem wtedy te lat kilkanaście, ale że to byli Żydzi z sąsiednich wiosek. Tam chodziłem do sklepu, ojciec z nimi był zaprzyjaźniony i zdarzyło się, że zaistniała taka potrzeba, że zamieszkali u nas w domu. I pamiętam, to była taka kryjówka i jeden z nich mówi, gdy mi Pan Bóg da przeżyć wojnę, to ja po wojnie nie chcę być Żydem. To mi zostało w pamięci, niestety. I jest prawdą, że z wiarą Żydów jest bardzo różnie, ale to się zmieni. Miejmy tą ufność i tą nadzieję, że to się zmieni i ujrzą, kogo przewodli, będą płakać nad nim, będą żałować, ale Pan Bóg sprawi te okoliczności i tak będzie. Kiedy Pan Jezus był sądzony i kończył swoje życie, był sądzony przez sąd Sanhedrynu, takim głównym oskarżycielem i sędzią był Kajfasz. Postawili fałszywych świadków, ich świadectwa się nie zgadzały. Kiedy go oskarżali, Kajfasz, a Pan Jezus milczał, stoi, milczy i Piłat się pyta, to nic nie mówisz, milczysz? Pan Jezus nadal milczał i stawia mu wtedy pytanie. Być może, że Kajfasz był trochę zirytowany i mówi, poprzysięgam cię przez Boga Najwyższego. Czy ty jesteś Chrystus, on Mesjasz? I wtedy Pan Jezus nie zamilczał tej prawdy. I powiedział, tak jest, jak ty mówisz. Ja jestem Synem Bożym, jestem Mesjaszem. To, co ty mówisz, ja potwierdzam. Ale Pan Jezus na tym nie skończył swojej wypowiedzi. I to jest bardzo ciekawe. Podaję braciom, szczególnie braciom i siostrom, pod rozwagę, dlaczego Pan Jezus kontynuuje i daje, wypowiada się na temat sprawy, o której, względem której nie był pytany. I Pan Jezus odpowiada. Rzekł mu Jezus, tyś powiedział, ja jestem Synem Bożym, jestem Mesjaszem. Ale dalej ewangelista Mateusz pisze, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy Stolicy Bożej i przychodzącego, siedzącego na prawicy Stolicy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich. Przecież nikt naszego Pana o to nie pytał. Ale Pan Jezus wiedział, że jego świętym obowiązkiem jest tej sprawy nie zamilczeć. Przyjdzie taki czas, jeszcze to należy do przyszłości, że ci, którzy go oskarżali, którzy go zabili rękami Rzymian, ujrzą, kogo przebodli. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy Stolicy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich. Jak to rozumieć? Rozmawiajmy, bracia, na ten temat. Szczególnie bracia starsi, my między sobą, siostry, pobudzajmy do tego myślenia, jakie jest znaczenie tej wypowiedzi. Pan Jezus to powiedział, nie będąc o to pytany, ale widział taką potrzebę i to pozostawił i nam jako świętą, wielką prawdę. Jeżeli to nie zostało jeszcze dotąd zrealizowane, to przyjdzie taki czas, że ludzie o tym się dowiedzą, a szczególnie ci, którzy go sądzili, i Kajfasz, i Sanhedryn, i ci, którzy wołali ukrzyżuj go, którzy wołali nie mamy króla, tylko mamy cesarza, obłuda ich to była, kłamstwo, ale jednak będą świadomi tego, że nasz Pan Jezus Chrystus jest ich królem. Apostoł Święty Paweł napisał, że zatwardzone są serca ich, ale przyjdzie taki czas, że ta zasłona będzie zdjęta. I będą zrealizowane słowa, któreśmy zacytowali na wstępie, że przezeń, przez Chrystusa, przez krew przelaną na krzyżu, będą z Bogiem pojednani między innymi, wspólnie z innymi i ci, którzy są z narodu izraelskiego, bo takie jest boskie upodobanie. I jest chwalebną prawdą, tę prawdą, wielką prawdą, boską prawdą, której niestety niektórzy z chrześcijan nie widzą, nie doceniają. Ale nie wspomnę o tych, których mam w tej chwili na myśli. I chcę przypomnieć, jak cennymi i wartościowymi są nauki przekazane nam przez brata Russella. Między innymi cennymi i wartościowymi naukami brat Russell napisał wykład pod tytułem Przywrócenie Izraela. Odnowienie usług świętych, ale między innymi przywrócenie Izraela. Drodzy braterstwo, bracia i siostry, ceńmy tę wielką prawdę. Na to zwrócił na uwagę, to jest w Biblii napisane, ale wykładnia tego pisma to jest przez brata Russella w tomie. Przywrócenie Izraela. To należy jeszcze do przyszłości, ale początek to się już zaczęło. To już jest teraz, w początku, a będzie dokonane wtedy, gdy Kościół będzie uwielbiony. I stanie się to, co napisał święty apostoł Paweł. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony. To stwierdzenie świętego apostoła Pawła obejmuje całego Izraela od Abrahama, od Jakuba, tych, którzy są w grobach i tych, którzy przyczynili się do śmierci Pana Jezusa i tych, którzy żyją obecnie i tych, którzy przyjdą jeszcze na świat, ale nie tylko to. Izraelem, boskim Izraelem stanie się każdy człowiek. A ten jeden z Żydów, który powiedział, ja po wojnie nie chcę być Żydem, mam tą ufność, że on to odwoła. On zechce być Izraelem. I nie tylko pochodzenia potomkowie Jakubowi i Abrahamowe to potomstwo, ale inni ludzie staną się Izraelem. I to się zrealizuje wielkie boskie błogosławieństwo. Wszystek Izrael będzie zbawiony, to znaczy cały rodzaj ludzki będzie doprowadzony do doskonałości i życia. Pozostaje nam jeszcze sprawa pokoju ogólnoświatowego. To jest jakoby czwarty obszar, może najbardziej rozległy, bo i nasza osobista społeczność z Bogiem to moja osobista, wasza osobista, to taka sprawa może najmniejszego zasięgu, to jest Kościoła. Bezpieczne mieszkanie Izraela, pokój w naszych zborach, to też tyczy naszej społeczności. I bezpieczne mieszkanie Izraela to tyczy tego narodu, a to się rozszerzy na innych, ale pokój ogólnoświatowy to jest potrzebą każdego człowieka. Czy ludzie zdają sobie z tego sprawę, czy nie, ale dobrze by było nam widzieć tą wielką potrzebę. Gdy krew leje się strumieniami, gdyż są różne, ludzie stwarzają różne nieszczęścia, stwarzają ludzie nieszczęścia, ale są też nieszczęścia, kataklizmy od ludzi niezależne, ale pokój ogólnoświatowy również jest uwarunkowany przez boskie zarządzenia i kiedy spoglądamy na pewne zapisy i to, co jest przedstawione w proroctwach, figurach, typach, nie tylko wielkanocnych, ale i przez ofiary Dnia Pojednania, to bardzo wymowna i cenna lekcja. I między innymi Pan Bóg przez Mojżesza daje nam lekcję, ale może to pozostawimy i zwrócimy uwagę na to, co napisał apostoł święty Paweł w swoim liście do braci Żydów. Rozdział 9, werset 19 jest napisane, że Mojżesz, apostoł święty Paweł odwołuje się na działalność Mojżesza i mówi, że Mojżesz wziął krew i pokropił księgi i lud. Dwukrotne albo dwojakie kropienie krwią pojednania. Wtedy było kropienie krwią zwierząt, ale my wiemy, że krew wołów i cielców nie mogła zgładzić grzechów. Ale pozostaje i jest przelewana jeszcze inna krew. Cielca została przelana, a bywa przelewana jeszcze krew pozaobrazowego kozła. To może dla niektórych jest trudne do przyjęcia, ale to jest święta prawda. Te ofiary nie zostały jeszcze zakończone. I w tej chwili zastanawiam się, czy powiedzieć wam, jak ja myślę. Ale ja to przeczytałem i tak wierzę, że krew na zapieczętowanie nowego przymierza nie została jeszcze przelana. Bo krew na zapieczętowanie nowego przymierza to jest krew głowy i jego ciała. To jest według boskiego zarządzenia i według boskiego upodobania. Jeżeli by ktokolwiek miał wątpliwości, to starajmy się wnikać w tą naukę i starać się zrozumieć tę naukę i spokojnie na ten temat rozmawiajmy. Nie zachęcam do takiego jak gdyby odgórnego krytykowania, bo to się mieści w tym, co napisał święty Paweł. Mojżesz wziął krew zwierząt i pokropił księgi, to zadość uczynił nasz Pan. Tu chcę zwrócić uwagę, dlaczego księgi i lud. Za chwilę zakończę. Jest podwójne działanie grzechu. Czy my to dostrzegamy? Ale spróbujmy spojrzeć. Gdy Adam zgrzeszył w raju, to w pierwszej kolejności znieważył majestat boskiej sprawiedliwości. Grzech Adamowy, zjedzenie zakazanego owocu, to było przestępstwo boskiego prawa, boskiego zakonu. To Adam był pierwszym przestępcą boskiego prawa. Znieważył boski charakter. Znieważył, zgrzeszył przeciwko Bogu. I nasz Pan, gdy złożył swoją ofiarę, to w pierwszej kolejności zadość uczynić boskiej sprawiedliwości. I to jest pokazane, jak gdyby działalność grzechu w kierunku pionowym, w kierunku Boga, w kierunku majestatu boskiej sprawiedliwości. I Adam zgrzeszył przeciwko temu. Ale to nie koniec działalności grzechu. Adam został wypędzony z raju i umierał przez 930 lat. Adam umierał około 930 lat. To był proces degradacji świętego, doskonałego Syna Bożego. To nie stało się tak naraz, aczkolwiek Pan Bóg go odrzucił, wypędził z raju, postawił miecz płomienisty, zabronił wstępu z powrotem. Adam poszedł, na ramieniu jego sparta Ewa, taka jest ilustracja w fotodramie, ale poszli, oddalali się coraz bardziej od społeczności z Bogiem. Degradacja przez życie Adamowe, kilkaset lat i degradacja człowieka coraz bardziej, aż do dni dzisiejszych, aż trudno i nawet dobrze, że my tego wszystkiego nie widzimy. Są bracia, którzy mają obrazy, lustra, mogą spoglądać, co dzieje się na świecie, ale radziłbym wam, bracia, nie starajmy się interesować nawet wszystkim. Trochę dobrze wiedzieć, ale lepiej wielu rzeczy nie wiedzieć, co dzieje się na świecie. To pytanie, czy to jest budujące? Patrzmy na to, o czym mówi Pismo Święte, o tej nadziei, o tej obietnicy, że odkupienie to jest jak gdyby w dwóch poziomach i to jest pokazane w krzyżu. Pionowy słup, zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości i pozioma belka, do której były przybite ręce naszego Pana, krzyż, który wskazuje na działalność, na odkupieńczą działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości i udoskonalenie człowieka. Przywrócenie go do tego, co było kiedyś. I Pan Jezus powiedział, oświadczył, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby sam służył i przywrócił to, co było. Starajmy się to widzieć i na to oczekiwać. Przywrócenie tego, co było, przez krzyż i krew przelaną na krzyżu. Udoskonalenie człowieka, przywrócenie jego chwały i czci, pojednanie z Bogiem, to wielkie dzieło Chrystusa, ale głowy i ciała. Bo w dzień pojednania była przelana krew dwóch zwierząt. Najpierw cielec i było jedno kropienie krwią cielca. I w tym samym dniu pojednania, to znaczy w wieku ewangelicznym, w poza figurze, w poza obrazie, jest przelewana krew naśladowców Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego wspomniałem taką może trudną prawdę, że krew na zapieczętowanie nowego przymierza jeszcze nie została przelana. A mówię to dlatego, drodzy bracia i siostry, że ja to przeczytałem w podręcznikach. I dla mnie to wynika tego nauka. Ja to przyjąłem i tym żyję od swojej młodości, prawie od swojego dzieciństwa. I to wniknęło w moje pojęcie, w moje głębokie przekonanie. I dlatego staram się to przekazywać. Krótko podsumowanie. Przyjdzie taki czas, że sprawiedliwość i pokój pocałują się. A Bradasel czyni taki pewien komentarz, przepraszam, nie wiem czy Bradasel, ale w nastroju jest napisane, że sprawiedliwość i pokój pocałują się przy krzyżu Jezusa Chrystusa i zostaną zjednoczeni na zawsze. Sprawiedliwość, zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości i to, co jest wspomniane, pokój. Prorok Izajasz napisał, że będzie pokój, dzieło sprawiedliwości. Czyjej sprawiedliwości? Sprawiedliwości dokonanej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To On zadośćuczynił boskiej sprawiedliwości i to będzie do końca zrealizowane. A apostoł święty Jakub napisał takie ciekawe zdanie, na które jeden z braci w Chrzanowie zwrócił mi uwagę, że mądrość, która jest z góry, to najpierw jest czysta. Czysta to znaczy święta, sprawiedliwa. Najpierw jest czysta, a potem spokojna. Boska sprawiedliwość nie może się uspokoić, dopóki nie stanie się zadość sprawiedliwości, dopóki wszystko nie będzie czyste. A tak będzie kiedyś. Przypomnijmy zapis apostoła świętego Pawła. Upodobało się Ojcu, aby w Nim wszystka zupełność bóstwa mieszkała i żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, przezeń mówię, tak to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebiosach. Amen.